Szkoda czasu na złe seriale.
50 lat minęło jak jeden dzień. Minęło od nakręcenia jednego z najpopularniejszych polskich seriali w historii, czyli 40-latka. Ale czy na pewno minęło jak jeden dzień? No dzisiaj oglądając go mam poczucie, że w serialach zmieniło się wszystko, ale też w Polsce zmieniło się wszystko. Czy to oznacza, że nie warto go już oglądać? O tym porozmawiam już za chwilę z moim gościem. Anna Piekutowska, to jest audycja Szkoda czasu na złe seriale. Zapraszam.
Szkoda czasu na złe seriale.
A moim gościem jest teraz Rafał Dajbor, aktor, dziennikarz, pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autor książki Kulisy kultowego serialu 40-latek.
Tak jest.
Czy ten serial po 50 latach od powstania ma moc? Ma moc inną niż pokazanie Warszawy i sytuacji społecznej sprzed 50 lat. Czy panu się ten serial podoba jako po prostu serial?
Podoba mi się dlatego, że jest dobrze bardzo zagrany. No ja jestem czuły na aktorów. Naprawdę dla mnie nawet słaby scenariusz czy słaby tekst, a w przypadku 40-latka mówimy o świetnym tekście, a grany przez dobrych aktorów, jeżeli oni mnie porwą, to miałkość nawet samej treści schodzi u mnie na drugi plan. A mnie się wydaje, że treść 40-latka nie jest taka miałka, choć oskarżano przecież ten serial o to w momencie, kiedy powstał, że to w ogóle jakieś no zapatrzone w amerykańską rozrywkę, jakieś kabaretowe gagi. No były takie oskarżenia.
Sacharyna humoru, zapamiętałam.
Tak, sacharyna, tak, prawda, że to taki... Tak. Ktoś tak napisał, już nawet nie pamiętam kto. A mnie się wydaje, że ten serial dzisiaj, my musimy na niego spojrzeć przez pryzmat tych 50 lat, bo no rzeczywiście pół wieku minęło i zmieniło się bardzo dużo. Natomiast wydaje mi się, że Gruza i Teplic, pisząc te kolejne odcinki, uchwycili coś, co się nie zmienia. To znaczy uchwycili to coś, co dotyka człowieka, w tym przypadku mężczyznę, bo głównym bohaterem jest mężczyzna. Coś, co dotyka mężczyznę w jakimś wieku. Dla jednego to będzie 40 lat, dla innego 50, dla innego może dopiero 60. Ale to jest w nas. Nawet niezależnie od płci, bo przecież niezależnie od płci przeżywamy to, że wydaje nam się, że najlepsze lata minęły. Że mamy dzieci i trzeba jakoś ogarnąć ich przyszłość. Że bardzo mocno, bardzo intensywnie pracujemy, a co z naszym czasem wolnym? Że borykamy się z paleniem papierosów.
Ciało już powoli zaczyna odmawiać posłuszeństwa.
Nasze ciało zaczyna odmawiać posłuszeństwa, ale mówię też, borykamy się z tymi papierosami. Ja widzę pod biurowcami, mimo że niby palenie niemodne, ile osób nie może tego rzucić, sam jestem tego przykładem. Więc nawet jeżeli zmieniły się okoliczności, w których to przeżywamy, nawet jeżeli zmieniła się forma, w której to przeżywamy, i jeżeli zmienił się świat, a przez 50 lat zmienił się bardzo, bo od premiery 40-latka do dzisiaj, no, wydarzył się na przykład 1989 rok. Zmieniliśmy system nie tylko polityczny i społeczny, ale i ekonomiczny, więc zmieniło się bardzo dużo. Ale to, co przeżywał Karwowski, no, mnie się wydaje, że przeżywamy wszyscy nadal.
To jeszcze do tego wrócimy, bo ja tutaj mam pewne wątpliwości, czy aby na pewno w wieku 40 lat i w ogóle, czy ten 40-latek był archetypicznym 40-latkiem już wtedy, ale
nie był.
Wydaje mi się, że warto jednak zacząć z taką czcią i szacunkiem do twórców, czyli Jerzy Gruza, Krzysztof Teodor Teplic, no to są nazwiska bardzo znane, też trochę innych bajek jednak, jeśli chodzi o polską kulturę.
Zupełnie innych.
Intelektualistów. Zderzenie, które, no, delikatnie mówiąc, jest nieoczywiste. I 40-latek z jednej strony jest ważnym wydarzeniem, jak patrzymy na biografię obu tych artystów, a z drugiej jednak nie tym głównym. Jaką rolę odgrywał 40-latek w biografii Teplica i w biografii Gruzy?
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Jerzego Gruzę, to chyba jednak jest tym głównym elementem, bo wydaje mi się, że pomimo wojny domowej, pomimo tygrysów Europy, pomimo dyrektorowania Teatrowi Muzycznemu w Gdyni przez wiele lat, pomimo wspaniałych teatrów telewizji z Mieszczaninem Szlachcicem, z Kobielą, Romeo i Julią z Kolbergerem i Adamek, pomimo rewizora z Łomnickim i Frączewskim. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś słyszy Jerzy Gruza, to myśli 40-latek do dziś. I to chyba jest opus magnum. I myślę, że gdyby Jerzy Gruza żył i tutaj z nami był, to by na mnie fuknął, ponieważ jemu trochę doskwierała jednak łatka twórcy komedii. Pomimo, że z komedią głównie się kojarzył, on miał w sobie do powiedzenia, do uzewnętrznienia dużo więcej. Kiedy próbował to robić, to albo mu to utrącała cenzura, jak było z filmami Przeprowadzka i Noc poślubna w biały dzień, albo to nie miało tej siły rażenia, albo było tak jak teatr telewizji dla... Odbierała to pewna, no może za duże słowo garstka, ale jednak pewna grupa koneserów. A z Gruzy wyrywało się dużo więcej myśli niż tylko komedia. I on bardzo bolał na tym. Na przykład uważał, że te dwa filmy zostały, właśnie Przeprowadzka i Noc poślubna w biały dzień. Bardzo bolał nad tym, że jego dwa filmy z bohaterami Big Brothera, czyli Gulczas, a jak myślisz, i Irek, kosmiczna nominacja, zostały odebrane na skórkowo. Że odebrano je jako pochwałę takiej formy telewizyjnej, jaką jest reality show, podczas kiedy on poprzez ten zgryźliwy humor chciał pokazać raczej krytykę tego zjawiska. On bardzo nad tym bolał, że jak próbuje być bardziej głęboki, mniej komediowy, to jest źle odbierany. No, Krzysztof Teodor Teplitz to jest inna historia. No, tutaj rzeczywiście, no, mówimy o pisarzu, publicyście, scenarzyście wielu filmów i niekoniecznie komedii, by wspomnieć choćby Gorączkę Agnieszki Holland. Mówimy o felietoniście, mówimy o uczestniku rozmów Okrągłego Stołu po stronie rządowej, mówimy o kimś, kto do śmierci jeszcze współpracował z gazetą Przegląd, o kimś, kto próbował... próbował, w wyborach wystartował zostać europosłem w 2004 roku, w pierwszych europejskich wyborach i nie został tym europosłem, zabrakło tych głosów. Tak, w przypadku Krzysztofa Teodora Teplica w ogóle cała współpraca z Gruzą, która oprócz 40-latka zaowocowała też sztuką teatralną Akwarium 2 i komedią Dzięcią. Ale w przypadku Krzysztofa Teodora Teplica 40-latek jest jednym z epizodów i to myślę, że Teplitz śmiało by powiedział, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które mu się przytrafiły, ale chyba nie ta najważniejsza, chociaż oczywiście głupio mi mówić za zmarłego.
21 odcinków. Tyle liczy sobie 40-latek, ten oryginalny 40-latek, bo potem jeszcze powstały spin-offy, zarówno telewizyjne, jak i kinowe. Natomiast z dzisiejszej perspektywy serialowej, no to nie jest 8 sezonów, 10 lat nadawania Gry o Tron. To nie jest 30 lat historii telenoweli Klan. To jest dość krótki serial, a jednocześnie taki, który zdołał bardzo szybko odcisnąć swój znak na historii telewizji.
07 Zgłoś się też ma 21 odcinków, Zmiennicy bodajże 16. Proszę zwrócić uwagę, że te kultowe seriale...
Cztery i Pancerni i Pies mają zaledwie też kilkanaście odcinków.
I Stawka
tego, co
Większa
pamiętam.
Niż Życie też chyba koło tam 21 czy coś.
A mi się wydaje, że moje dzieciństwo, całe życie lecą.
No bo to też, znaczy, bo ja mam wrażenie, że my, słowo serial już jest zbyt ogólne. Wydaje mi się, że na początku, kiedy serial oznaczał po prostu film, telewizyjny film w odcinkach, no to można było wszystko wrzucić, podciągnąć pod serial. No jakieś takie paradokumentalne rzeczy to są seriale i wybitne produkcje z wybitnymi aktorami to są seriale. To słowo już nie wystarcza.
Tak, no ale też mamy do czynienia z serialami. Mówimy o tych krótkich serialach, które były ważne. Jednak w momencie, w którym była jedna w porywach do dwóch telewizji w
Oczywiście.
Polsce. No i wszyscy siłą rzeczy musieli oglądać.
Dlatego te seriale z tamtych lat tak bardzo mocno rezonowały. Nam się to może wydawać dziwne. Puszczany jest 40-latek i tak. Lekarzom się nie podoba, że doktor Stelmach w pierwszym odcinku w białym lekarskim kitlu kupuje alkohol. Lidze kobiet nie podoba się sposób pokazania Magdy Karwowskiej.
Jako gospodyni domowej,
która ciągle powtarza Jezus Maria, jakby jakaś głupia była. Budowlańcom nie podoba się wyśmiewanie ich pracy, tak? Kurczę, se myślimy. o co im chodziło? Przecież to zwykły komediowy serial. Tak, bo my dzisiaj mamy taki serial, siaki serial. Nie jeden serial w ogóle gdzieś przeleci, ma, jest zauważony tylko przez swoich fanów. A to był jedyny program telewizyjny. Wszyscy to oglądali. W ogóle nie ma porównania, jeśli chodzi o zasięg. No nie ma porównania. Wtedy był naprawdę, no jeden kanał, potem się dopiero pojawiło TVP2. Wszyscy to oglądali. Rezonowanie tych seriali było olbrzymie. I wydaje mi się, że może też dlatego one stały się, jak to właśnie mówimy, kultowe. Bo miały szansę bardzo mocno wbić się w świadomość widzów. Kiedy mamy tych seriali tyle, to naprawdę musi się stać nie wiem co, żeby... No teraz powoli zaczyna się mówić o kultowości w kontekście rancha. Czy rancho się rzeczywiście ucukruje, tak uklepie w świadomości jako serial kultowy? Zobaczymy jeszcze za parę lat.
A za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Rafał Dajbor, no i 40-latek jest gościem Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzisiaj rozmawiam o serialu 40-latek, czyli wracamy do, tak jak sam mój gość Rafał Dajbor przed chwilą powiedział, kultowego serialu, nie żadne topowe, nowe premiery wakacyjne. Może wakacje są dobrym momentem, żeby właśnie o nich odetchnąć i porozmawiać o czymś, co już ma swoją wagę, co okrzepło, a może wręcz już przez te pokolenia, które pojawiły się po 40-latku i po jego emisji, stało się nieco zapomniane. Mamy do czynienia z serialem, który kręcony był w latach 70. Pokazywał tamtą rzeczywistość. Czy to była apoteoza epoki Gierka, tak jak niektórzy mówili?
To sam Gruza twierdził, że jak najbardziej. Bo ja mu kiedyś zadałem w wywiadzie pytanie, że niektórzy panu zarzucają, że 40-latek to apoteoza czasów Gierka. Czy pan by się zgodził z tym zarzutem? I on powiedział, tak, tylko nie nazwałbym tego zarzutem. Gruza był prywatnie miłośnikiem wszystkiego, co techniczne. Kochał oglądać budowy. Jak budowano hotel, który teraz ma, nie pamiętam jaką nazwę, ale warszawiacy go nadal nazywają Forum, to Gruza tam stał, patrzył przez te sztachety, podglądał to wszystko, strasznie go, bo to Szwedzi robili. Jakieś przywieźli technologie, których w PRL-u nikt nie znał. To było w Polsce. Więc sam Gruza wspominał, że kiedy Gierek przyszedł do władzy i to wszystko zaczęło się dziać, on opowiadał, że kiedy kręcił Wojnę domową w czasach Gomułki, potrzebowali do zdjęć nocnych kolorowy fragment Warszawy, który by na czarno-białej taśmie ładnie wyglądał, żeby ładnie wyglądała nocna Warszawa na czarno-białej taśmie. I to był koszmar. Nie mogli tego znaleźć. Mrok, szaro, buro, okropnie. Więc kiedy przyszedł Gierek, kiedy się zrobiło bardziej kolorowo i także bardziej kolorowo pod względem tego, co Gruzę fascynowało, czyli budowania tej techniki, tego wszystkiego. Tak, oni byli tym zachłyśnięci. Gruza sam przyznawał, że był tym zachłyśnięty. No i że oczywiście wtedy nikt nie mógł wiedzieć, a przynajmniej nie mógł sobie do końca zdawać sprawy, że to jest na kredyt i skończy się tak, jak się skończy, tak? A skończyło się, wiadomo, w 76 roku pierwsze protesty, co koniec końców doprowadziło do stanu wojennego, co koniec końców doprowadziło do upadku tego wszystkiego, tak? Ale tego wtedy nikt nie mógł przewidzieć. Po tym okresie, kiedy no rzeczywiście było szaro-buro i ja to znam, wiem od wielu osób, które pamiętają Warszawę z tamtych czasów, no ten okres Gierka wydawał się odetchnięciem.
Ale ta Warszawa utrwalona w 40-latku jest przepiękna. To było nawet dla mnie zaskakujące, że jest tam tyle neonów, tyle nowych budynków, to jest nakręcone
ile
tak.
Ile samochodów, nie? Jak tak. W dzisiejszych czasach. Ulice pełne samochodów.
Ale też jest zielono, też zieleń. Jest przyjaźnie. Tak, tak. Też widać no. Dobrze ubrane osoby.
Prawda?
Fajna moda.
Kamera jak pokazuje ulicę idących ludzi. To jest rewia mody, prawda? No też pamiętajmy, że pierwszym operatorem, potem to robił Jacek Stachlewski, ale operatorem pierwszych odcinków był Mieczysław Jachoda. No wielka postać, mistrz, współpracownik Hasa, Wajdy, no profesor łódzkiej szkoły, no, wielki polski operator filmowy, którego oko rzeczywiście, tę oko kamery kierowanej przez Jachodę, no dopieszczało tę Warszawę.
Pan powie, użył słowa technokraci. No, Karwowski i Magda Karwowska też byli technokratami.
Nawet nie wiem,
byli...
czy ja mówiłem technokraci. Ja powiedziałem, że kochał Gruza wszystko, co techniczne. Ale to można tak zinterpretować.
Oni są jakimś nowym tworem, są reprezentantami nowej klasy średniej, która wtedy powstawała, która wtedy się rodziła, kształtowała właśnie dobrze wykształconych, dosyć młodych ludzi, którzy zaczynają zarabiać dobre pieniądze, którzy też popierają ustrój, który im się podoba. No i ci sami zaraz za 20 lat, kiedy ten system upadnie i kiedy nadejdzie transformacja, będą z otwartymi rękami witać wolny rynek.
Tak. No, jak to z tym wolnym rynkiem wyglądało, to Gruza pokazał w 40-latku 20 lat później, a przede wszystkim w późniejszych Tygrysach Europy. No to Gruzę bardzo to widać.
Ale on też wtedy nie mógł o tym wiedzieć. Oczywiście.
On też oczywiście wtedy nie mógł o tym wiedzieć. Tak. Natomiast właśnie to widać, że Gruzę zarówno z treści 40-latka 20 lat później, jak i Tygrysów Europy, widać, że Gruzę bardzo interesował w ogóle temat nowobogactwa. I w 40-latku też to znajdziemy. No Antek przecież w kapitalnej Janusz kreacji Gajos. Janusza Gajosa. Kapitalnej kreacji. No właśnie, bo pani powiedziała klasa średnia. Nam się może wydawać, że jak na tamte czasy to karwoscy są wręcz bogaci, nie? Samochód, mieszkanie, stać ich na jakiś wyjazd. No ale naprawdę bogaty to jest Antek, który te kury, moja kura od razu nazywa się Chicken, mówi przecież Antek w jednej ze scen. Więc tak, pokazuje Gruza, no, tak, początek czegoś w rodzaju tamtejszej klasy średniej i pokazuje to z sympatią. Pokazuje to z sympatią. Właśnie w 40-latku, 20 lat później, nowobogackie aspiracje, wydaje mi się, że to stanęło za tym, że ten serial nie chwycił tak jak 40-latek. 40-latek, 20 lat później nie chwycił tak jak 40-latek, że o ile aspiracje karwowskich z lat 70. Gruza i Teplic pokazują z sympatią, o tyle ich takie, no już, no właśnie takie trochę nowobogackie aspiracje w latach 90. pokazuje z drwiną. I chyba karwowskich z 40-latka 20 lat później nie dało się tak lubić, jak karwowskich z 40-latka.
Ja w ogóle mam problem z tym serialem. Mam problem dzisiaj...
Którym?
Z 40-latkiem, tak, że mnie ten serial głównie denerwuje.
A czym?
Że mam poczucie, ale czym? Że nie przeszedł próby czasu. Chyba tymi żartami i tym... tymi postaciami takimi aż nadto wyciętymi ze sztampy, może nawet bardziej niż wymagał tego komediowy gatunek.
Gruza ale... tak lubił, on sam mówił, że lubi rysować grubą kreską.
Tak, ale jednocześnie fascynowało mnie oglądanie tego serialu jako właśnie dokumentalistycznego zapisu Warszawy lat 70.
Ale powiedziała pani, że żarty denerwujące. Ja właściwie tam nie ma jako takich żartów. To nie jest serial złożony.
Są gagi.
No, gagowy jest Maliniak, gagowa jest kobieta pracująca, tam nie ma tak dużo gagów, jest chyba więcej takiej jednak obyczajowości niż gagów.
Humor.
No trochę tak. Nie wiem, mnie jakoś to nie denerwuje, ale może dlatego, że ja patrzę na to, znaczy nigdy nie dopasowuję seriali sprzed lat do dzisiejszych czasów.
Jasne.
Ja patrzę na to jak na dzieło sprzed 50 lat, przez pryzmat wtedy obowiązującej obyczajowości, przez pryzmat wtedy obowiązującego sposobu myślenia. Zmieniamy się, na szczęście, jako społeczeństwo, no ale... Nie wiem, mnie 40-latek niczym nie denerwuje.
Ale o tą dokumentalność chciałam zapytać, bo to było najbardziej przyciągająca
pewnie
mnie rzecz do samego serialu. To znaczy...
To jest ruchome muzeum.
Jest ruchome muzeum, ale czy to jest muzeum społeczne? Bo już troszeczkę zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. 40-latek, tak? Poznajemy inżyniera Karwowskiego w dniu jego 40 urodzin. I ten 40-latek jest tak strasznie odległy od tego, co dzisiaj oznacza 40-letni mężczyzna.
Ale czytała pani u mnie,
kobieta,
że ówcześni widzowie
do
mieli te same uwagi, że
do
to jest,
zmierzam,
że tak nie wygląda.
Za siwy, za
tak,
dużą karierą.
Z wąsem, nigdy dżinsów nie założy. To było jedno z moich największych takich ciekawostek społecznych, odkrytych przy okazji pisania tej książki. Bo ja ciągle słyszę we współczesnych czasach, że Boże, jaki ten Karwowski jak na 40-latka, taki jakiś stary. Okazuje się, że współcześni 40-latkowie, czyli ludzie urodzeni w latach 33, 34, 35, 1933, którzy w chwili premiery 40-latka mieli 40 lat, oni wtedy widzieli, że ten 40-latek jest coś za bardzo, że oni się tak nie noszą ciągle w garniaku, ciągle pod krawatem, z wąsami, z ulizaną fryzurą. No to ówcześni 40-latkowie byli w szoku, że się tak nie wygląda 40-latek.
Odbiciem dla niego miała być chyba postać Karola, który jest właśnie dużo bardziej dynamiczny.
No on już wygląda jak współczesny 40-latek.
On już wygląda, nie ma rodziny.
Singiel.
Pracuje tam w pogotowiu, ale to nie jest wielki, utalentowany doktor z pozycją i
no
ważną pieczątką. On robi swoje. Do tego ciągle wtrąca zagraniczne słówka, czyli mówi po angielsku, co też taki daje mu powiew zachodu i nowoczesności, a potem Jagoda musi tłumaczyć, o co mu chodziło. On jest takim bardziej 40-latkiem, który pasuje do naszych czasów,
tak,
który bardziej,
tak,
którego
tak.
możemy bardziej zrozumieć.
No, zwłaszcza w interpretacji aktorskiej Leonarda Pietraszaka, który był aktorem, jak zobaczymy jego rolę, czy są to Czarne Chmury, czy jest to Kasia Szkwinto, czy wiele innych ról. Pietraszak zawsze wnosił energię. Był aktorem, który, proszę zwrócić uwagę, Pietraszak na ekranie to nigdy nie gra ślamazary. Pietraszak to jest zawsze z przytupem. I tak też zagrał Karola. Te monologi Karola to jest coś, co Gruza pozwolił Teplicowi w usta Karola wkładać poglądy samego Teplica. I to jest bardzo interesujące, że Pietraszak się z tym strasznie mocował. Nie chciał tych tekstów zmieniać, no bo wiedział, że to jakby Teplic napisał i to jest gdzieś jego myśl. A to jest na to zwrócone, ja też o tym pisałem, że tak jak te wszystkie postaci w 40-latku są mniej lub bardziej komiczne, o tyle Karol Stelmach jest na poważnie. Jego rozmowy z Karwowskim są na poważnie, te jego monologi są na poważnie, jego sposób bycia jest tak pokazany, że my go traktujemy poważnie, a nie komicznie. No i to właśnie tam włożył kawał siebie Krzysztof Teodor Teplic. I rzeczywiście wyszedł 40-latek, z którym dzisiejszy 40-latek może się utożsamiać, zwłaszcza, że wróciła moda i trwa od wielu lat na noszenie brud. Więc nawet brodatość Karola Stelmacha pasuje do dzisiejszych czasów.
To porozmawiajmy o kobietach w serialu. Najpierw o kobiecie matkującej, a potem pracującej.
W takiej kolejności.
Zaczynamy od matkującej, czyli Anna Seniuk, czyli Madzia, żona Karwowskiego. Pan już o tym wspomniał, pisze pan też w książce o tym, że no ona była niezadowolona z tego, jak na początku wyglądała jej rola, że była taka bezosobowa, miałka, tylko właśnie miała się gdzieś tam przemazywać i ewentualnie wyrażać swoje zdziwienie czy dezaprobatę tym Jezus Maria. A potem nagle okazało się, że jest to stereotypowa matka Polka.
No nie tak do końca stereotypowa. Jakby była stereotypowa, to by nie pracowała. Magda Karwowska ma swoją pracę. Pracuje w Instytucie Hydrologii i to łamie ten stereotyp. I wydaje mi się, że nie ma w 40-latku, przynajmniej ja nie dostrzegłem ani jednej sceny, w której fakt, że Magda pracuje, byłby pokazany... Oczywiście te jej rozmowy z koleżankami, no to jest wiadomo, tam są też typy kobiet. Młoda, lekko wulgarna, Mariolka, starsza, pamiętająca czasy przedwojenne,
tak.
Puciata, plus te wszystkie koleżanki, które tam trochę, one sobie plotkują, dokuczają, ale sam fakt, że Magda Karwowska ma swój zawód, wykształcenie, bo no, hydrolog pracujący w laboratorium to nie jest ktoś, kto tam jest z ulicy wzięty, nigdy nie był pokazany prześmiewczo. A właśnie, pani powiedziała, że wychodzi z tego stereotypowa matka Polka. No właśnie nie wychodzi tak do końca, a mimo to tak została zapamiętana. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Magda Karwowska, która mówię ma pracę i to pracę, która wymaga od niej konkretnego wykształcenia, praca w filtrach, w laboratorium. Pomimo to została zapamiętana jako stereotypowa matka Polka, chociaż przez fakt, że pracuje w tamtych czasach, nie jest nią.
I ma też ciekawą historię, bo to jest historia awansu społecznego.
Oczywiście.
Ona pochodzi ze wsi.
Oczywiście.
I dzięki nauce, dzięki temu, że przeprowadza
nie
się do Warszawy.
Nie poznajemy jej matki, jest tylko ojciec, leśnik.
I brat.
I no właśnie. I z punktu widzenia takiego starszego pana leśniczego, którego gra Władysław Hańcza, dzieci, no mega kariera. Syn, biznesmen, wielka ferma kur. Córka pracuje w warszawskich filtrach i ma męża inżyniera, prawda? Na tamte czasy spełnienie marzeń o powodzeniu dzieci.
I ona też bardzo alergicznie reaguje na, stara się pokazać jako taka kobieta nowoczesna, kobieta z miasta, która zna się na modzie, która podąża za najnowszymi
trendami.
Wychodzi
jej to czasem pretensjonalnie.
Tak, sukienka góra do góry. Fantastyczna tak scena, zresztą też bardzo miło jest oglądać modę tamtych lat, już o tym mówiłam, jeśli chodzi o takie miejskie sceny, ale też to, co nosi Magda na sobie, jest bardzo intrygujące. No i też te słynne łuki, czyli moda architektoniczna, której ona jest inspiracją. Chce nadążać, podążać za modą i w tym M3, M4, już nie pamiętam.
M coś tam.
Jednak stworzyć mieszkanie, które będzie przypominało te z katalogu.
Tak, tak, łuk Karwowskiego, no. Rzadki przykład właśnie, kiedy film zainspirował architekturę.
Czasem naprawdę ludzie sobie robili te łuki?
Do dziś je spotykam. Tak. No rozpropagowało to modę na te łuki wtedy. I one do dziś są w takich mieszkaniach. Sam kilka razy zetknąłem się z łukami Karwowskiego.
Seriale@opatok.fm. Jeśli ktoś ma łuk Karwowskiego w domu, to prosimy o maila. Rafał Dajbor, autor książki 40-latek kulisy kultowego serialu, jest dzisiaj gościem w Szkoda Czasu na Złe Seriale. Wracamy po skrócie informacji.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Szkoda Czasu na Złe Seriale, przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dziś bez Zuzanny Piechowicz, ale za to z gościem i z książką autorstwa mojego gościa, Rafał Dajbor, 40-latek kulisy kultowego serialu. Rozmawiamy właśnie o serialu 40-latek, któremu powoli, powoli wybija 50 lat.
50 lat od kręcenia to mu już wybiło, 16 maja 2025.
Ale premiera była rok później.
Tak, właśnie mówię, 16 maja 2025 minie mu pół wieku premiery.
Trochę obgadujemy poszczególne postaci.
Chyba tam kobieta pracująca została.
Irena Kwiatkowska.
A właśnie.
Teksty, całe gagi przeszły do historii telewizji w czasach, w których nie dało się tego szybko wyciąć i wrzucić na Facebooka i Instagrama, jednak bardzo wiele osób mówiło Kwiatkowską i ta rola też ją w pewnym sensie zdefiniowała, chociaż nie chcę przesadzić, dlatego że ona przecież już była wtedy wybitną aktorką.
Tak, ona już była gwiazdą,
Została kobietą pracującą,
oczywiście, zwłaszcza dzisiaj, ile to już 13 lat po jej śmierci.
Nie. To już kawał czasu.
To jest kawał czasu. I rzeczywiście z tego wszystkiego, co Irena Kwiatkowska zrobiła, kobieta pracująca z pewnością jest jej najbardziej znanym wcieleniem. To jest pewne mistrzostwo. Ponieważ 40-latek jest serialem, można powiedzieć, na wskroś realistycznym. Irena Kwiatkowska wkracza jako kobieta pracująca, wnosząc tu Becketa, wnosząc w to Gombrowicza.
Humor absurdu.
Wnosząc w to absolutny humor absurdu, teatr absurdu i jednocześnie zachowując całkowity realizm i prawdę psychologiczną. To jest coś, co ja podziwiam, że ona umiała jednocześnie być postacią, kobieta pracująca w jej wykonaniu jest jednocześnie figurą z teatru absurdu, nie tracąc realizmu. Ona wchodzi w tej konwencji w 40-latka i nie rozbija konwencji realistycznej, a jednocześnie cała jest zanurzona w tym absurdzie. Żeby to udźwignąć, potrzeba było wielkiej aktorki. I myślę, że tak wymyślił to Gruza i dlatego robiła to właśnie Irena Kwiatkowska, bo tu było naprawdę potrzeba wielkiej aktorki o właściwie niezmierzalnej skali talentu. A taka była Irena Kwiatkowska.
Dla mnie z jednej strony jej postać pachnie feminizmem. No ta kobieta pracująca, ona się żadnej pracy nie boi. Ona wrzucona w każde środowisko, czy to pracę typowo męską, czy typowo kobiecą sobie poradzi.
Czy wymyśloną, bo i takie zawody ma.
No i tak, te były najlepsze.
Tak.
A z drugiej strony też cały czas, nie wiem po co, pyta, na ile lat wygląda, mówi o tym, że sama ma 32 lata, wiemy, że Irena Kwiatkowska
tak,
miała
mówi,
wtedy
na,
dużo ponad
tak,
32 lata.
Tak, i mówi, że
lata.
Na wiek trzeba sobie zapracować.
To jest na przykład humor, to jest akurat rzecz, której ja nie rozumiem. Jakby pan mógł wytłumaczyć,
interpretacje są różne. Od takiej, która rzeczywiście miała wyśmiewać aspiracje zawodowe kobiet, tylko co wtedy zrobić z postacią Magdy Karwowskiej, która przecież pracuje. Po takie, że kobieta pracująca jest po prostu alegorią Polski Ludowej, która liczy sobie wtedy mniej więcej tyle lat, i jest pełna entuzjazmu w rozwiązywaniu problemów, które sama sobie stworzyła. Zobaczmy, że Irena Kwiatkowska jako kobieta pracująca sprawia na nas wrażenie osoby, która sama sobie utrudnia i komplikuje życie, bo ciągle zmienia pracę, bo pracuje w wymyślonych przez siebie zawodach, ale jest nieustająco entuzjastyczna i pełna energii w pokonywaniu problemów, które sama wymyśliła. Stąd właśnie, no niestety, nie ma już gruzy, nie ma teplica z nami. Kiedy zacząłem pisać książkę, już ich nie było i nie mogłem o to spytać, ale z taką interpretacją zetknąłem się powielokroć, że kobieta pracująca jest po prostu alegorią Polski ludowej.
A Maliniak jest alegorią polskich klas niższych, chłopa, robotnika?
Wydaje mi się, że nie do tego stopnia, żeby go wziąć za alegorię całej klasy takiej, bo przecież znowu co byśmy mieli zrobić z Magdą, która ze wsi pochodzi. Wydaje mi się, że Maliniak obok trenera Jarząbka z Misia, no to są takie dwa archetypy Lizusa.
Śliskich
typów.
Ale Jarząbek Lizusów. Nie wzbudza sympatii, a Maliniak jednak moje serce na przykład kretnie.
Bardzo bał się Roman Kłosowski tej roli. Bardzo się bał. Miał świadomość, że jest aktorem lubianym. Miał wątpliwości, czy grać tę rolę. I wydaje mi się, że Kłosowski zupełnie celowo, bo pani mówi, że pani lubi tę postać, tę rolę, on włożył w Maliniaka bardzo dużo gamoniowatości, bardzo dużo nieporadności, potykania się, prączącego się języka. I uratował tę postać, bo Maliniak jest tak napisany, że przy innej interpretacji, nawet w wykonaniu tego samego aktora, Kłosowski mógł z łatwością zrobić kanalię. Kanalię, której nikt by nie polubił. Kłosowski swoim talentem dołożył Maliniakowi te właśnie ocieplające go cechy. I Maliniak stał się trochę chyba alegorią obywatela Polski Ludowej, który próbuje sobie radzić. Tu się podliże, tu podcwaniakuje. Wygląda to żałośnie, ale nikt go nie potępi, bo wszyscy są tak czy inaczej w takim klimacie trochę zanurzeni.
Wydaje się, że to jest osiągnięcie seriali współczesnych, że mamy serial, który przyciąga widzów tym, że w epizodach pojawiają się gwiazdy, że być może role główne grają nieznani, młodzi, nowo odkryci aktorzy.
A jest special guest star, jest tak.
A jest special guest star. No nie, 40-latek to miał od początku.
Dobrze, tylko ja bym odrobinę przeciwko temu protestował. My na tych aktorów dzisiaj patrzymy jak na gwiazdy sprzed lat.
No, ja rozumiem, że Szczepkowska zaczynała i debiutowała, ale byli tacy, którzy już tam gdzieś zaistnieli.
No tak, ale przecież wielu tych ludzi wtedy, no weźmy to, no można wymieniać. Stefan Friedman, Stanisław Tym, Janusz Kłosiński, Piotr Frączewski, Wojciech Przoniak. Czy to były wtedy gwiazdy? To no, były i nie były, bo to byli aktorzy w uderzeniu, w sile wieku, no młodsi lub starsi, ale no w sile wieku, którzy po prostu...
Wokół czterdziestki.
Tak. A dzisiaj tak patrzymy, no i też nie zapominajmy o Grażynie Szapołowskiej, która... To jest jej druga w życiu rola ekranowa. Druga w życiu.
Urszula
Nowowiejska. Urszula Nowowiejska. Pani inżynier na budowie przecież.
Tak,
więc my tak patrzymy dzisiaj. Ja często słucham o wielu serialach. Serialach Barei, tych dwóch z lat 80. Z Minnicy i Alternatywy 4. O 07 Zgłoś się, o Daleko od Szosy, o Pancernych, o Klosie. Że tam co rola to gwiazda. Tak, ale też pamiętajmy, że to dzisiaj z naszej perspektywy są gwiazdy i to często gwiazdy sprzed lat. To wtedy byli po prostu aktorzy uprawiający swój zawód w dużej części, którzy z biegiem czasu dziś wyrośli na gwiazdy. Myśmy mieli po prostu świetnych aktorów.
Musimy porozmawiać o tym, co powstało po 40-latku. Chodzi o film Motylem jestem, czyli romans 40-latka. To w trakcie było już.
W trakcie,
już.
Pomiędzy kolejnymi seriami 20-latka. Bo 40-latka, bo 40-latek to jest 74, 70... Chyba 5, 6, 8, chyba tak, te seria. 1976 wchodzi już na ekrany, 75 jest kręcone, Motylem jestem, czyli romans 40-latka.
Tak, wydawało mi się, że to było dlatego że on jest rzeczywiście trochę oderwany od tej głównej narracji, którą mamy w 40-latku.
Aż tak, bardzo.
A potem jednak jeszcze powstaje serial 40-latek 20 lat później. Czy te rzeczy były potrzebne.
No, gdyby nie były potrzebne twórcom, to by nie powstały.
Może były potrzebne księgowym.
Nie. Jest rzeczą zupełnie normalną, że jeżeli jest jakiś sukces telewizyjny, to fajnie jest go zdyskontować sukcesem kinowym. Zrobiło to wielu.
Robi nadal.
Tak, pomijam Pancernych i Klosa, którzy nie mieli de facto wersji kinowej, bo to były po prostu puszczane w kinach odcinki, bo była tak gigantyczna popularność, a jeszcze tak mało telewizorów, że puszczenie Pancernych i Klosa w kinach było po prostu po to, żeby ludzie obejrzeli. Ale przecież Chłopi byli w wersji odcinkowej i filmowej. Jeden odcinek dla kina zaadaptował Szmagier z 07 Zgłoś się. No, były takie rzeczy robione. Ja jestem odmiennego zdania, że Motylem jestem jest tak oderwane. Ja mam wrażenie, że oglądam kolejny odcinek 40-latka po prostu. Tylko może nam się Karwowski tak kojarzy z tym mężem wiernym Madzi, przywiązanym do domu, że sam pomysł jego zakochania w piosenkarce i próba chociażby powiedzenia, że wezmę rozwód z Magdą i zaczniemy nowe życie do Ireny Orskiej, może nam się wydawać, że to jest jakieś ohoho. Sam Gruza twierdził, że to był po prostu scenariusz na jeden z odcinków.
Zresztą już wcześniej Karwowski miał taki półromans.
To Hanna Orsztynowicz grała, ale tam to było w ogóle tak koleciutko maźnięte, a potem się okazało, że ona się na co dzień spotyka z takim dość gburowatym Benkiem, którego grał Krzysztof Kowalewski i to zniechęciło Karwowskiego nieco do
zresztą Magda się o wszystkim dowiedziała, wiadomo, tak, zawsze tak, jest tak, tak, że jak jest zdrada, to się kobieta dowiaduje, tak, nie ma innej opcji.
I co się tyczy 40-latka 20 lat później? No, Gruza i Teplic chcieli tymi postaciami powiedzieć coś o przemianie przede wszystkim gospodarczym.
No, okazję mieli świetną, rzeczywiście.
No, tylko za wcześnie. Ja zawsze mam wrażenie, oglądając 40-latka 20 lat później, że tutaj dwie rzeczy się stały. Po pierwsze, Krzysztof Teodor Teplic był człowiekiem lewicy, rozumianej w bardzo taki dwudziestowieczny sposób. Ja o tym zresztą piszę, tak? Że kiedy Krystyna Mazurówna zaszła z nim w ciążę, to on się sprzeciwił aborcji. Tu był bardziej konserwatywny, ale w sensie spojrzenia na rzeczywistość był takim lewicowcem. I o ile nawet przemiany polityczne 89 roku, przemiany polityczne, mogły mu się podobać, o tyle przemiany gospodarcze, to w jakim kierunku Polska poszła, że poszła w kierunku kapitalizmu i to głównie w rozumieniu amerykańskim, na pewno się to Teplicowi nie podobało. W związku z czym o tych kapitalistycznych aspiracjach karwowskich, no moim zdaniem siłą rzeczy, choćby nie wiem jak chciał, pisał o tym zgryźliwie. A Gruza to kupował.
A Gruza sam też to wybijał potem już w wspomnianych Tygrysach.
No więc mówię, po pierwsze postać Antka w 40-latku, po drugie klimat 40-latka 20 lat później, po trzecie Tygrysy Europy. Gruzę temat nowobogactwa ewidentnie interesował jako twórcę. Widać to, że temat nowobogactwa był czymś, co on chciał penetrować. To było coś, co go interesowało.
Panie Rafale.
No i nadał tym karwowskim rys nowobogackich, no i to się już nie spodobało, bo oni 20 lat wcześniej byli mili i sympatyczni, a tu zrobili się tacy trochę drapieżni, tacy trochę chciwi, to już nie byli ci karwowscy.
Ale chciałam pana zapytać jeszcze na koniec naszej rozmowy już, jest taka moda na całym świecie, że po raz kolejny kręci się te same rzeczy. Kręcimy nowe wersje seriali sprzed 30 lat, seriali sprzed 20 lat, zmieniamy filmy stare na seriale. No i trudno jest nie myśleć o tym, że 40-latek mógłby się na nowo pojawić w polskiej telewizji. Czy to pańskim zdaniem miałoby sens?
Nakręcić tę historię jeszcze raz nie ma po co. To jest bez sensu. Natomiast wydaje mi się, że 40-latek może być wspaniałą inspiracją. Na przykład do serialu o 40-latce. Bo wydaje mi się, że dzisiaj wątki kobiece mamy bardziej w myślach niż wtedy. I tutaj powstał serial o mężczyźnie, przy którym kobieta była pewnym dodatkiem, nie licząc jednego odcinka, tak? W którym to Magda jest główną bohaterką. Mówię oczywiście o odcinku z Janem Nowickim. No, Jan Nowicki, autorski pomysł Anny Seniuk na tę rolę, który Gruza zaakceptował. To Anna Seniuk wymyśliła Nowickiego w roli profesora Kozieły. Więc wydaje mi się, że nie ma sensu robić 40-latka od nowa, tak jak właśnie Znachora czy Trendowatej. Czy Chłopów. Inaczej. To jest jednak serial oparty na tamtej obyczajowości, na tamtych czasach, na tamtych.
Czyli wziąć z niego to, myśl, jak łapał czas?
Tak, tak. Ideę serialu wziąć i pokazać to w dzisiejszych czasach, ale nie fabułę i bohaterów. Ideę. To może być cenne.
No to darmowy pomysł, wisi w powietrzu.
Rzucamy, nie?
Może ktoś złapie.
Jest super.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
To
Rafał
ja
Dajbor, aktor, dziennikarz, pisarz i dzisiaj przede wszystkim jako autor książki 40-latek Kulisy kultowego serialu, którą wydało wydawnictwo Krytyki Politycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
A ja dziękuję za uwagę. Zapraszam na nasze media społecznościowe. Szkoda czasu na złe seriale na Instagramie i na Facebooku. Anna Piekutowska, do usłyszenia.